kulisse, taśma 9, ścieżka 2. Czy rzeczywiście? Powiedział David Byrne. O, to znakomite bractwo, powiedział Nosey Flynn. Nie opuszczą cię, kiedy jesteś pod wozem. Znam faceta, który starał się do nich dostać, ale są zakonspirowani jak diabli. Bóg świadkiem, że mieli rację, wykluczając tego kobiety. David Byrne jednocześnie uśmiechnął się, ziewnął, przytaknął. Ja! Była jedna kobieta, powiedział Nosey Flynn, która schowała się w zegarze, żeby dowiedzieć się, co robią. Ale niech będę przeklęty, jeżeli nie wywęszyli jej i nie zaprzysięgli na miejscu jako mistrza masońskiego. Była to jedna z Saint-Légerów z Dorenail. David Byrne, nasycony swym ziewnięciem, powiedział z zauzawionymi oczami. Czy rzeczywiście to przyzwoity, spokojny człowiek? Często go tu widziałem i ani razu nie zauważyłem, żeby przekroczył, wie pan, granicę. O, Pan Bóg Wszechmogący nie mógłby go upić, powiedział Nosey Flynn zdecydowanie. Wymyka się, kiedy robi się za gorąco. Czy nie zauważył pan, jak patrzył na zegarek? A, nie było pana tu wtedy. Jeżeli zaprosi go pan na kolejkę, to najpierw wyciągnie zegarek, żeby zobaczyć, co powinien wypić. Bóg mi świadkiem, że tak robi. Niektórzy bywają tacy, powiedział David Byrne. Powiedziałbym, że można mu zaufać. To nie jest najgorszy, powiedział Nosey Flynn, wciągając ją. Wiadomo, że potrafi podać pomocną rękę człowiekowi. Oddaje diabłu co diabelskie. O, Blum ma swoje dobre strony, ale jest jedna rzecz, której nie zrobi nigdy. Udał, że nakreśla dłonią podpis piórem obok swego grogu. Wiem, powiedział David Byrne. Nic czarno na białym, powiedział Nosey Flynn. Weszli Paddy Leonard i Bantam Lyons. Tom Rochford wszedł za nimi, wygładając dłonią swą wiśniową kamizelkę. Dobry, panie Byrne. Dobry, panu. Zatrzymali się przy ladzie. Kto postawi? Zapytał Paddy Leonard. Ja posiedzę, powiedział Nosey Flynn. No co będziemy pili? Zapytał Paddy Leonard. Ja imbirową lemoniadę, powiedział Bantam Lyons. Ile? Zawołał Paddy Leonard. Odkąd na miłość boską? A ty co, Tomie? Jak tam główny przewód? Zapytał Nosey Flynn, pociągając. W odpowiedzi Tom Rochford przycisnął dłoń do piersi i czknął. Czy mógłbym poprosić pana o szklankę czystej wody, panie Byrne? Powiedział. No, oczywiście, proszę pana. Paddy Leonard zerknął na swych piwkompanów. Niech mnie Bóg zmieni w kaczkę, powiedział. Spójrzcie, co za trunki im stawiam. Zimna woda i imbirowa lemoniada. Dwóm facetom, którzy potrafiliby wyssać whisky z serdelka. Ma w rękawie jakiegoś przeklętego konia na złoty puchar, murowany. Czy Zinfandel? Zapytał Nosey Flynn. Tom Rochford wysypał do postawionej przed nim wody proszek ze złożonego papierka. Ta przeklęta niestrawność, powiedział zanim wypił. Gorzka sól jest bardzo dobra, powiedział David Byrne. Tom Rochford przytaknął i wypił. Czy to Zinfandel? Nic nie mów, Bantam Lyons mrugnął. Mam zamiar postawić 5 szylingów na własną rękę. Bądź człowiekiem, powiedz i idź do diabła, powiedział Paddy Leonard. Kto ci go dał? Pan Blum, kierując się ku wyjściu, uniósł 3 palce w pozdrowieniu. Servus, powiedział Nosey Flynn. Pozostali odwrócili się. To jest człowiek, który mi go dał, powiedział Bantam Lyons. Powiedział Paddy Leonard z pogardą. Panie Byrne, wypijemy pańskie 2 małe whisky Jamesona. Imbirową lemoniadę, dodał uprzejmie David Byrne. Tak, powiedział Paddy Leonard. Butelka ze smoczkiem dla dziecka. Pan Blum ruszył w kierunku Dawson Street, głaszcząc zęby językiem. Musiałaby to być jakaś zielenizna, powiedzmy szpinak. Wtedy tymi promieniami rentgena mógłbyś. Na Duke Lane żarłoczny terier zwymiotował obrzydliwą, kostropatą, przerzutą papkę na kamienie bruku i chłeptał ją z nowym zapałem. Przesyt. Oddajemy z podziękowaniem, przetrawiwszy dokładnie zawartość. Najpierw deser, potem zakąska. Pan Blum obszedł ostrożnie. Przeżuwacze. Jedno, drugie danie poruszają górną szczęką. Ciekawe, czy Tom Rochford zrobi coś z tym swoim wynalazkiem. Traci czas wyjaśniając to tej gębie Flina. Chudzi ludzie, szerokie usta. Powinien być gmach albo miejsce, gdzie wynalazcy mogliby przychodzić i wynajdywać bez przeszkód. Oczywiście wtedy wszyscy wariaci przeszkadzaliby. Zanucił, przedłużając poważnym echem zakończenia taktów. Don Giovanni Ecenarteco m'invitasti. Czuję się lepiej. Burgund pokrzepił mnie bardzo. Kto pierwszy destylował? Jakiś facet w smutnym nastroju, pijacka odwaga. A tych obywateli Kilkeny w Bibliotece Narodowej muszę teraz... Nagie, czyste muszle klozetowe oczekujące w oknie wystawowym Williama Millera, instalatora, zawróciły jego myśli. Mogliby i obserwować przez całą drogę w dół. Połknięta szpilka czasami wychodzi z żeber po latach, objechać całe miasto, przestawić przewód żółciowy, śledziona tryskająca do wątroby, soki żołądkowe, zwoje i jelit jak rury. Ale biedny staruszek musiałby stać przez cały ten czas z wnętrznościami na pokaz, nauka. A Ecenarteco. Co znaczy to teko? Może dziś wieczór. Don Giovanni, tyś mnie zaprosił dziś na wieczerze, ta tam. Nie składa się odpowiednio. Klaucz. 2 miesiące, jeżeli uda mi się na Nettiego. To było 2 funty 10 szylingów, więcej 2 funty 8 szylingów. Heinz jest mi winien 3, 2 funty 11, ogłoszenie Prescotta 2 funty 15, około 5 gwinei, dobry interes. Mógłbym kupić jedną z tych jedwabnych halek dla Molly, koloru jej nowych podwiązek. Dzisiaj, nie myśleć. A potem objechać południe. A może by angielskie uzdrowiska nadmorskie, Brighton, Margate, molo w blasku księżyca, jej głos falujący w dal, te śliczne nadmorskie dziewczęta. Przed barem Johna Longa, drzemiący włóczęga, wyciągnął się pogrążony w głębokim rozmyślaniu, obgryzając z rogowaciałe palce. Człowiek do wszystkiego poszukuje pracy. Małe wynagrodzenie jada wszystko. Pan Blum skręcił przy niezakupionych ciastkach w oknie wystawowym cukiernika Greya i minął księgarnię wielebnego Thomasa Connellana. Dlaczego porzuciłem kościół rzymski, ptasie gniazdo? Kobiety tam rządzą. Powiadają, że w czasie zarazy ziemniaczanej dawały biednym dzieciom zupę, żeby je nawrócić na protestantyzm. Stowarzyszenie naprzeciwko dla nawracania biednych Żydów, do którego uczęszczał tatuś. Ta sama przynęta. Dlaczego porzuciliśmy kościół rzymski? Ślepy wyrostek stał, postukując w krawężnik cienką laską. Nie widać żadnego tramwaju. Chce przejść na drugą stronę. Czy chce pan przejść na drugą stronę? Zapytał pan Blum. Ślepy wyrostek nie odpowiedział. Ściana jego twarzy drgnęła słabo. Niezdecydowanie poruszył głową. Jest pan na Dawson Street, powiedział pan Blum. Molesworth Street jest naprzeciw. Czy chce pan przejść na drugą stronę? Nie ma nic po drodze. Drżąca laska skierowała się w lewo. Oko pana Bluma podążyło za nią i ponownie ujrzało wóz ciężarowy farbiarza stojący przed sklepem Drago. To tam zobaczyłem jego wybrylantowane włosy właśnie wtedy, kiedy koń z opuszczonym łbem woźniza u Johna Longa gasi pragnienie. Jest tam wóz ciężarowy, powiedział pan Blum, ale stoi, przeprowadzę pana. Czy chce pan dojść do Molesworth Street? Tak, odpowiedział wyrostek. Ulica South Frederick. Chodźmy, powiedział pan Blum. Delikatnie dotknął chudego łokcia. Potem ujął bezwładną, widzącą dłoń, żeby poprowadzić ją naprzód. Powiedz coś do niego. Lepiej nie okazywać współczucia. Nie ufają wtedy temu, co im powiesz. Powiedz coś ogólnikowego. Obeszło się bez deszczu. Żadnej odpowiedzi. Ma poplamioną marynarkę. Chyba upuszcza jedzenie. Zupełnie inaczej mu smakuje. Początkowo musi być karmiony łyżką. Ma dłoń jak dłoń dziecka. Mili taką miała. Wrażliwa. Zdaje się, że ocenia mnie na podstawie mojej dłoni. Ciekawe, czy ma nazwisko. Wóz ciężarowy. Nie dać mu dotknąć laską nóg konia. Zmęczona szkapa drzemie w porządku. Wolna droga. Z tyłu byk, z przodu koń. Dziękuję panu. Wie, że jestem mężczyzną. O, głos. Już w porządku? Pierwszy skręt w lewo. Ślepy wyrostek postukał w krawężnik i poszedł swoją drogą, cofając laskę, wyczuwając ponownie. Pan Blum ruszył z tyłu za bezokimi stopami i luźno skrojonym ubraniem z tweedu w jodełkę. Biedny chłopak. Jakim cudem wiedział, że ten wóz ciężarowy tam stał? Musiał go wyczuć. Może dostrzegają rzeczy czołem? Rodzaj zmysłu objętości, ciężaru? Poczułby, gdyby coś zostało usunięte, uczucie luki. Dziwny obraz Dublina musi mieć, wystukując drogę w koło po bruku. Czy umiałby iść prosto, gdyby nie miał tej laski? Bezkrwista, świątobliwa twarz, jak u faceta, który ma zostać księdzem. Penrose. Tak się nazywał ten gość. Ale iluż rzeczy oni mogą się nauczyć. Czytać palcami, stroić fortepiany. A nas zaskakuje, że myślą. Dlaczego sądzimy, że kaleka albo garbus jest mądry, jeżeli powie coś, co sami możemy powiedzieć? Oczywiście inne zmysły znaczą więcej. Wyszywają, plotą koszyki. Ludzie powinni pomagać. O, koszyk do robótek mógłbym kupić Molly na urodziny. On nienawidzi szycia. Może jej się nie podobać. Nazywają ich ociemniałymi. Muszą mieć też silniejszy zmysł powonienia. Zapachy ze wszystkich stron stłoczone razem. Każda osoba też. No i wiosna, lato, zapachy, smaki. Mówią, że nie można próbować win z zamkniętymi oczyma albo mając katar. Mówią też, że palenie po ciemku nie sprawia przyjemności. I z kobietą na przykład. Bardziej bezwstydne, kiedy nie widzą. Ta dziewczyna mijająca z zadartą głową Instytut Stewarta. Spójrz na mnie. Jestem w pełnym rynsztunku. Musi być dziwne nie widzieć jej. Rodzaj kształtu w oku jego duszy. Temperatura głosu, gdy dotyka jej palcami. Musi prawie widzieć linie, wypukłości. Trzyma ręce na jej włosach na przykład. Powiedzmy, że są czarne na przykład. Dobrze, nazywamy je czarnymi. Potem przesuwa po jej białej skórze. Może to się inaczej wyczuwa, wyczuwanie białego. Urząd pocztowy, muszę odpowiedzieć. Zapracowany jestem dzisiaj. Wysłać jej przekaz pocztowy, 2 szylingi, 0,5 korony. Przyjmij mój mały podarunek. Sklep z przyborami piśmiennymi też tu jest. Zaczekaj, Przemyśl. Łagodnym palcem przesunął wolniuteńko po włosach zaczesanych do tyłu ponad uszami. Jeszcze raz. Włókna cieniuteńkiej słomy. Potem palec jego dotknął łagodnie skóry na prawym policzku. Tam także miękkie włosy. Niedostatecznie gładka. Brzuch jest najgładszy. Nikogo dookoła. Wchodzi Frederick Street. Może do pianina szkoły tańców Levenstona? Mogę poprawiać sobie szelki. Przechodząc przed kawiarnią do rana, wsunął dłoń między kamizelkę i spodnie i odsunąwszy delikatnie na bok koszulę, dotknął obwisłej fałdy swego brzucha. Ale wiem, że jest biało-żółty. Trzeba spróbować po ciemku, żeby zobaczyć. Usunął dłoń i poprawił ubranie. Biedny facet, prawie chłopiec, okropne, naprawdę okropne. Jakie sny może miewać, nie widząc? Dla niego życie jest snem. Co to za sprawiedliwość urodzić się takim? Te wszystkie kobiety i dzieci na wycieczce, które spaliły się i utonęły w Nowym Jorku. Całopalenie. Karmą nazywają oni tę wędrówkę dusz za grzechy popełnione w przeszłym życiu. Reinkarnacją je tam psy chodzą. Boże, Boże, Boże. Żal oczywiście, ale w jakiś sposób nie można zbliżyć się do nich. Sir Frederick Falkiner wchodzi do zboru wolnomularzy nadęty jak dynia. Po dobrym obiedzie Wellsford Terrace. Starzy przyjaciele prawnicy wysuszyli bukłak. Opowiadania z ławy przysięgłych, z posiedzeń sądu, ze sprawozdań, z przytułków dla sierot. Skazałem go na 10 lat. Myślę, że kręciłby nosem na to, co ja piję. Wyśmienite wina dla nich, z rokiem zaznaczonym na omszałej butelce. Ma swój własny pogląd na wymiar sprawiedliwości w sądach okręgowych. Dobroduszny staruszek. Rejestry policyjne zapchane sprawami dostają procent za fabrykowanie przestępstw. Odsyła je do diabła, kat na lichwiarzy. Dał dobrą szkołę Rubenowi Dziei. Ale on jest naprawdę tym, kogo nazywa się paskudnym Żydem. Potężni są ci sędziowie, stare zapite z rzędy w perukach, niedźwiedzie samotniki. I niechaj Bóg zlituje się nad twą duszą. Oho, plakat. Kiermasz dobroczynny, Mirus. Jego ekscelencja lord namiestnik. 16 to dzisiaj. Aby zasilić fundusze szpitala Mercera. Mesjasza po raz pierwszy wystawiono na ten cel, tak? Händel. Może tam pójść? Bolsbridge. Wstąpić do klaucza. A nie warto przypinać się do niego jak pijawka, stracę jego przychylność. Na pewno znam kogoś przy wejściu. Pan Blum doszedł do ulicy Kildea. Najpierw muszę biblioteka. Słomkowy kapelusz w słońcu, żółte buty, spodnie z bankietami. To jest, to jest. Jego serce zalopotało miękko. Na prawo. Muzeum. Boginie. Skręcił w prawo. Czy to? Prawie na pewno. Nie spojrzę. Wino zarumieniło mi twarz. Dlaczego ja? Poszło zanadto w głowę. Tak, to jest. Chód. Nie widzieć, nie widzieć. Naprzód. Zbliżając się do bramy muzeum, wielkimi, niepewnymi krokami uniósł oczy. Ładny budynek. Projekt Sir Thomasa Deana. Czy nie idzie za mną? Może mnie nie zauważył. Miał słońce w oczy. Jego roztrzepotany oddech wydobywał się krótkimi westchnieniami. Prędko. Zimne posągi, zacisznie tam, bezpieczny, za chwilę. Nie zauważył mnie, po drugiej, akurat w bramie. Moje serce. Jego rozdygotane oczy spoglądały nieruchomo na kremowe, kamienne wypukłości. Sir Thomas Deane to styl grecki. Szukać czegoś ja. Jego pośpieszna dłoń wsunęła się prędko do kieszeni, wyjęła, odczytała rozwiniętą agendę na time. Gdzież ja? Gorliwie poszukując, szybko wsunął na powrót agenda. Powiedziała po południu. Szukam tego, tak, tego. Próbuj po wszystkich kieszeniach. Chustki, człowiek wolny. Gdzież ja? A, tak, spodnie, portmonetka, ziemniak. Gdzież ja? Pośpiesz się, idź spokojnie, jeszcze chwilę, moje serce. Jego ręka poszukująca. Gdzież ja to? Znalazła w tylnej kieszeni mydło, muszę wpaść po olejek, rozgrzany papier przykleić, a mydło tu tak, brama, ocalony. Dwornie, aby im sprawić przyjemność, kwakierski bibliotekarz zamruczał. I mamy nieprawdaszowe, bezcenne stronnice Wilhelma Meistra, wielki poeta o wielkim bratnim poecie, dusza pełna wahań, występująca do boju, przeciw morzu trosk rozdarta zwalczającymi się wątpliwościami, jak to można dostrzec w prawdziwym życiu. Postąpił krok Tsongpa naprzód na skrzypiącej skórze bydlęcej i krok Tsongpa wstecz na czcigodnej podłodze. Bezszelestny asystent, uchyliwszy drzwi tylko troszeczkę, przywołał go bezszelestnym skinieniem. Natychmiast powiedział, skrzypiąc, by odejść, lecz zwlekając. Piękny, bezsilny marzyciel, którego ranią twarde fakty. Człowiek zawsze odczuwa, że sądy Goethego są tak prawdziwe, prawdziwe przy głębszej analizie. Dwuposkrzypując analizie, odszedł kurantowym krokiem. Łysy najgorliwiej w drzwiach skłonił swe wielkie ucho ku słowom asystenta. Wysłuchał, zniknął. Dwóch pozostało. Monsieur de la Palisse, powiedział Stefan szyderczo, żył na 15 minut przed swą śmiercią. Czy znalazł pan już tych 6 dzielnych medyków? Zapytał John Eglinton ze starczą goryczą, aby napisali raj utracony pod pana dyktando. Nazywa je smutkami szatana. Uśmiech. Uśmiechnij się uśmiechem Krędlego. Najpierw dręczył dziewuszkę, potem męczył dziewuszkę, potem wepchnął jej ową do podmywania gruszkę, gdyż był z niego medyk wesoły. Wydaje mi się, że potrzeba panu jeszcze jednego dla Hamleta. Siódemka jest droga dla mistycznego umysłu. W.B. nazywa je lśniącymi siódemkami. Migotliwo oki o rdzawej czaszce, tuż przy zielono przyćmionej lampie na biurku, objawiającej brodatą twarz pośród ciemnozielonego cienia, Ollaw świątobliwo oki. Zaśmiał się nisko, śmiechem stypendysty z Trinity, bez echa. Szatan artysta opłakujący krucyfiksy anielskimi łzami, de Eli Avea del Culfotto Trombetta. Mam w zastaw moje szaleństwa. Krenlego 11 prawych ludzi z Wicklow, którzy oswobodzą swoją ojczyznę. Szczerbato zęba Kathleen, jej 4 piękne zielone pola, obcy jest w jej domu. Jeszcze jeden, aby go uczcić. Ave Rabbi, 12 Tina Heli. W cienistej dolinie nawołuje ich. Młodość mej duszy oddawałem mu noc po nocy. Boże, prowadź szczęśliwych łowów. Maligan ma mój telegram. Szaleństwo, obstawajmy. Nasi młodzi irlandzcy bardowie, powiedział John Eglinton z przyganą, muszą jeszcze stworzyć postać, którą świat postawi obok Hamleta, Saksona, Szekspira. Choć podziwiam go, jak to czynił stary Ben, ale bez bałwochwalstwa. Wszystkie te kwestie są czysto akademickie, zawyrokował Russell ze swego cienia. Mam na myśli, czy Hamlet jest Szekspirem, Jakubem I, czy Esseksem. Dyskusje duchownych o historyczności Jezusa. Sztuka winna objawiać nam idee, bezkształtne esencje duchowe. Najważniejszą kwestią dotyczącą dzieła sztuki jest, z jakich głębin życia ono wytryska. Malarstwo Gustawa Moro jest malarstwem idei. Najgłębsza poezja Szeleja, słowa Hamleta, pozwalają naszemu umysłowi obcować z wiekuistą mądrością, z platońskim światem idei. Wszystko pozostałe jest rozważaniem uczniów dla uczniów. Ej, i powiedział to jakiemuś jankeskiemu reporterowi, niech mnie piekło spali. Uczeni byli najpierw uczniami, powiedział Stefan super uprzejmie. Arystoteles był kiedyś uczniem Platona i należy mieć nadzieję, że pozostał nim, powiedział John Eglinton statecznie. Można go sobie wyobrazić jako wzorowego ucznia ze świadectwem pod pachą. Roześmiał się znowu ku uśmiechającej się teraz brodatej twarzy. Bezkształtny, duchowny ojciec, słowo i dech święty. Wszechojciec, niebiański człowiek. Jesus Christos, czarodziej piękna. Logos, które cierpi w nas nieustannie. Prawdziwie jest tak. Jam jest ogniem na ołtarzu. Jam jest tłuszczem ofiarnym. Dunlop, sędzia, najszlachetniejszy Rzymianin z nich wszystkich. A.E. Arwal, imię niewypowiedziane na niebios wysokościach. K.H., ich mistrz, którego tożsamość nie jest tajemnicą dla adeptów. Bracia z wielkiej białej loży, nieustannie czuwający, aby śpieszyć z pomocą. Chrystus z siostrą oblubienicą, nasienie światłości, narodzony z uduchowionej dziewicy, mądrość żałująca, która odeszła na równinę buddyzmu. Życie ezoteryczne nie jest dla zwykłych osób. O.P. musi najpierw wstrząsnąć złą karmę. Pani Cooper Oakley podejrzała pewnego razu elementale naszej wielce czcigodnej siostry H.P.B. O, feprecz z tym. Twój tojfel. Nie trza patrzeć, paniusiu, nie trza, kiedy dama pokazuje swoją elementale. Pan Naj wszedł, wysoki, młody, łagodny, lekki. Niósł w dłoni z wdziękiem notatnik, nowy, wielki, czysty, lśniący. Ów wzorowy uczeń, powiedział Stefan, Uważałby rozmyślania Hamleta o przyszłym życiu jego książęcej duszy za nieprawdopodobny, nieistotny i niedramatyczny monolog, płytki jak u Platona. John Eglinton spochmurniał, mówiąc z wzrastającym gniewem: Przysięgam, że krew się we mnie gotuje, gdy słyszę kogokolwiek porównującego Arystotelesa z Platonem. Który z nich dwóch, zapytał Stefan, wygnałby mnie ze swej republiki? Obnaż sztylety twoich definicji. Końskość jest cośćą wszechkonia. Czczą oni strumienie dążeń i eony. Bóg. Hałas w ulicy, bardzo perypatetycznie. Przestrzeń. To, co tak przeklęcie wyraźnie musisz widzieć. Przez przestrzenie mniejsze niż czerwone ciałka krwi ludzkiej, pełzając, czołgają się w ślad za półdupkami. Blake'a ku wieczności, której ten roślinny świat jest tylko cieniem. Trzymaj się obecnego, tego tu, przez które cała przyszłość wpada do przeszłości. Pan Nye podszedł przyjazny ku swemu koledze. Heinz poszedł już, powiedział. Czyżby? Pokazywałem mu książkę Jubenvilla. Jest zupełnym entuzjastą, wie pan, pieśni miłosnych Connacht Aida. Nie mogłem go tu ściągnąć, żeby posłuchał dyskusji. Poszedł do Gilla, żeby ją kupić. Książeczko ma ulecieć gdzieś ku publiczności chłodnej, pisana, choć wbrew woli mej, w angielszczyźnie niegodnej. Dymy torfowisk uderzają mu do głowy, zaopiniował John Eglinton. Czujemy w Anglii. Żałujący złodziej odszedł. Paliłem jego tytoń zielony, lśniący kamień, ów szmaragd, który tkwi w pierścieniu morza. Ludzie nie wiedzą, jak niebezpiecznymi mogą być pieśni miłosne, ostrzegło okultystyczne pozłocone jajo Russella. Ruchy, które powodują rewolucje w świecie, rodzą się ze snów i wizji skrytych w sercu wieśniaczym na zboczach gór. Dla nich ziemia nie jest polem uprawnym, lecz żywą matką. Stęchłe powietrze akademii i zebrań publicznych tworzy sześcioszylingową powieść i piosenkę kabaretową. Francja zrodziła najdoskonalszy kwiat zepsucia w Mallarmem. Ale życie, którego należałoby pragnąć, objawione jest tylko ubogiemu duchem. Życie feaków Homera. Przy tych słowach pan Nye zwrócił niewinne oblicze ku Stefanowi. Mallarmé, wie pan, powiedział, napisał te cudowne poematy prozą, które Stefan McKenna czytywał mi w Paryżu. Ten o Hamlecie. Powiada, il se promène, lisant au livre de lui-même. Wie pan, czytając książkę o sobie, opisuje Hamleta wystawianego we francuskim mieście, wie pan, w prowincjonalnym mieście, ogłaszali to. Wolną dłonią nakreślił z wdziękiem maleńkie znaki w powietrzu. Hamlet au Lédistré, pièce de Shakespeare. Powtórzył ponownie zachmurzonemu Johnowi Eglintonowi. Pièce de Shakespeare, wie pan, to takie francuskie, francuski punkt widzenia. Hamlet o roztargniony włóczęga, dokończył Stefan. John Eglinton roześmiał się. Tak, przypuszczam, że mogło tak być, powiedział. Wspaniali ludzie, bez wątpienia, ale beznadziejnie krótkowzroczni w niektórych sprawach. Pełne przepychu i nieruchome wyolbrzymienie mordu. Robert Green nazwał go zabójcą duszy, powiedział Stefan. Nie na darmo był synem rzeźnika dzierżącego śliski topór i spluwającego w garść. Dziewięć istnień bierze za jedno istnienie swego ojca, ojca naszego, który jest w czyśćcu. Hamletowie w khaki strzelają bez wahania. Zbryzgana krwią jatka w akcie piątym jest zapowiedzią obozu koncentracyjnego opiewanego przez pana Swinburna. Cranley, ja, jego niemy ordynans towarzyszący bitwom z dala. Szczenięta i suki morderczych wrogów, których nikt nie oszczędził prócz nas. Pomiędzy uśmiechem Saksona i jankeskim ujadaniem, diabeł i morskie głębiny. Przyjmijmy, że Hamlet jest powiastką o duchach, powiedział John Eglinton na rzecz pana Nye. jak ów gruby chłopiec u Pikwika chce nam zmrozić krew w żyłach. Słuchaj, słuchaj, osłuchaj. Moja krew słyszy go, zmrożona, słyszy. Jeśli kiedykolwiek... James Joyce, Ulysses, taśma 9, koniec ścieżki 2.